Włochy Stefana Żeromskiego, część druga. Jesienią 1906 roku Żeromski wyjeżdża do Włoch z żoną i chorym synem Adasiem, który za radą lekarzy ma korzystać z ciepłych kąpieli morskich po skomplikowanym złamaniu ręki. Wyjeżdżają pod koniec listopada, są w Mediolanie, Florencji i Rzymie, którym pisarz jest zachwycony i niechętnie wyjeżdża stąd na południe. Byliśmy nim tak zachwyceni, pisze, że zamierzamy nająć tam mieszkanie i jakie 2-3 tygodnie posiedzieć w początku kwietnia. Pod koniec stycznia są w Neapolu, ale nie to miasto było głównym celem, lecz Capri. I Capri też stanie się dla pisarza prawdziwym rajem na ziemi. Pobyt wprawdzie Adasia nie wyleczył całkowicie, ale za to obaj przeżyli te upojenia i oczarowania, co przynajmniej ozłociło ostatnie lata ziemskiej wędrówki syna. Żeromski żyje cudami Capri, przyrodą, morzem oblewającym skaliste brzegi, co uwidoczni się w szeregu zapisków, notatek, impresji pisanych z dnia na dzień. Niektóre z nich posłużą przy tworzeniu nowych utworów. W utworze o Adamie Żeromskim wspomnienie pisze: szczęśliwy dla niego pobyt na Capri trwał parę miesięcy. Przyjaźń zawarta z Marylą Wolską i małym Carlo Pagano, zabawy w gaju pomarańczowym, wycieczki na Punta Tragara w towarzystwie Maksyma Gorkiego i Ellen Key, do willi Tyberiusza, po wąskich zaułkach i stromymi schodami na Anna Capri, codzienne z ojcem spacery w dół do Faralionów, gdzie zielone fale morza uderzające o twarde dno skręcają się w kłęby, wzdymają w okrągłe banie, tarzają się, wiją w krąg i kipią jak ukrop, a w czarownych korowodach po 1000-kroć obiegają śliskie labirynty, progi, zatoki, ostoje i sienie. Kąpiele z ogrzanej wody morskiej w ogromnej glinianej amforze greckiego kształtu wracały władzę i sprawność złamanej ręce, a ruch ostre powietrze i obfitość owoców przedziwnie dobrze wpłynęły na zdrowie. Od 10 lutego do 2 kwietnia prowadzi Żeromski zapiski, do których przenikają wszystkie kapryjskie oczarowania. Rozpoczyna je prawdziwa pieśń na cześć morza oblewającego wyspę. O morze! Najcudowniejsze morze świata! Bezmierna puszcza, obraz nieskończoności i obraz duszy. Jakże tu dobrze i szczęśliwe jest patrzeć na tę otchłań niezmierną, która nigdy się nie zmieni, wieczna jak powietrze i słońce. Jakże cudownie ściemnia się w błękitnym morzu i biała, złośliwa wełna błyska w nim jak białe zęby w złowieszczo uśmiechających się ustach. Morze jest dla niego wszystkim, upaja się jego żywiołem, kolorami i ruchami wody. 20 lutego wieje wiatr niemal niewyczuwalny. Po morzu chodzą najlżejsze hełbie, tak lekkie, jakby je dziecięce usta poruszały. Brylantowe iskry sypią się po powierzchni. Chwilami rozpościera się coś, jak gdyby srebrzyste skrzydła olbrzymiego anioła, który przez morze idzie. Horyzontu nie ma, złączył się z niebem i przemienił w niebo. Jakaż to rozkosz dla oczu zatapiać się w tę właśnie dal i rozdzierać ją źrenicami. Mewy i jastrzębie kołyszące się nad dalekością wód. Słońce upada na płaszczyznę i rozprysło się na drogę nieskończoną. Przeżywa wschody i zachody słońca, burzę z piorunami, zamyśla się nad jakimś swoim ukochanym kamieniem podwodnym i obserwuje budzącą się do życia wiosnę. Już drzewo migdałowe zakwitło w sadach otoczonych kamiennymi murami, winograd z obciętymi pędami, rozprowadzony na laskach, tworzy sieć złotawą nad ziemią pracowicie skopaną. Tam i sam róże przeziębłe zwieszają się ze szczerniałego muru. Zna wszystkie ciekawsze zakątki Capri, choć niewiele go interesują ruiny pałaców Tyberiusza, bo żyje przede wszystkim przyrodą, która odgrywała taką rolę w jego twórczości. Rzadko też pisze o samym miasteczku, jego uroku, uliczkach, choć i im poświęca nieco uwagi. Błądzę po nich z niewymowną rozkoszą, doznając wrażenia, że czytam jakąś zbójecką średniowieczną bajkę albo krwawą tragedię Szekspira. 7 marca idzie z Adasiem na małą wycieczkę za Faraliony. Cichy, ciepły poranek, patrzą na całą Zatokę Salerneńską i całe morze, jeden błękit. Pisarz cieszy się radością syna, wspomina o rzadko goszczącym w jego sercu uczuciu szczęścia. Przyjemność sprawiają mu najmniejsze drobiazgi, szczegóły, które składają się na obraz piękna Capri. Będą to jakieś przeróżne niskie roślinki, wygrzewające się w promieniach słońca południa, widok z ławeczki na przesmyk między Penisola Sorrentina i Capri, brzeg włoski spalony skalisty, na którym białe domki. Jest to ciągle jeden wielki pean na cześć wyspy, jej tajemniczych grot, choć ciekawe, że oglądając je, ani razu nie wspomina o najsłynniejszej, lazurowej, ale pisze o czerwonej, zielonej, białej, okrągłej. Dno morza w grotach. Któż opisze boski czar dna morza? 2 kwietnia następuje pożegnanie z urokami wyspy. Żegnaj, Capri. Właśnie zakwitają migdały. Całe ogrody różowe od rozkwitłych drzew morelowych i białe od brzoskwiń. Znowu w drogę, znowu po hotelach i znowu po tym świecie, jak po rozpalonych kamieniach. Żegnaj, drzewko morelowej kapryjska falo. Capri pojawi się wydanym w 2 lata po pobycie na wyspie w 1909 roku w dramacie niescenicznym Róża, którego sprawa 4 to nic innego jak sceneria Morza Śródziemnego i Capri oraz tajemniczy urok Groty Czerwonej. Dla Żeromskiego pobyt tutaj i oglądane pejzaże stał się nieocenionym źródłem pisarskiego natchnienia i gotowym tworzywem literackim.